Urodziłam się 2 lipca 1924 roku w Pleszewie, województwo poznańskie. W Warszawie w czasie okupacji niemieckiej w 1942 roku włączyłam się do prasy konspiracyjnej. Kolportowałam prasę podziemną i gazetki. Biuletyn informacyjny to była taka przodująca gazetka. Mieszkanie przy ulicy Kruczej 47A, które zajmowałam wraz z rodzicami i siostrą, było miejscem kontaktów i narad organizacji podziemnych AK. Przepisywałam na maszynie regulaminy wojskowe przeznaczone dla zgrupowania.
Panią Marię Olszańską, wysoką, szczupłą blondynkę po 90 odwiedzam w jej sopockim mieszkaniu. Mieszka w wieżowcu z lat 70. Windą wjeżdżam na 6 piętro. Pani Maria proponuje mi herbatę. Powoli idziemy do pokoju. Maria Olszańska nie lubi wracać do tamtych sierpniowych dni. Z trudem udaje mi się namówić na wywiad. Najchętniej, jak mówi, odczytałaby mi swój krótki życiorys z książki zawierającej biogramy i wspomnienia.
Już nie żyje. W 90-tych latach chyba zmarł.
Gdy zaczyna czytać, nie przerywam jej. Może za chwilę uda nam się porozmawiać.
1934 roku. Oznaczenia Krzyż Armii Krajowej, oznaczenia oznaki pamiątkowa Akcja Burza, oznaka weterana walk o niepodległość, inne oznaczenia warszawskie też nie umieszczone tutaj, niestety. No ale tutaj są wszyscy ci właśnie. Chciałam powiedzieć, że nie ma tutaj w moim życiorysie tego, że wraz z rodzicami byłam aresztowana, osadzona na Pawiaku, przesłuchiwana w Alei Szucha. W czasie okupacji, przed powstaniem, 1940 rok. I z cudem jakimś wyratowaliśmy się stamtąd, wyratowałam się. No i mogłam brać udział w warszawskim powstaniu w 1944 roku. Co jeszcze pani powiedzieć?
Ma pani już lat prawie 90, czy ponad?
Akurat, 2 lipca.
Czyli urodziny.
Urodziny, tak. Jest jeszcze pani doktor Hanka Zielińska, pani Rosadzińska, którą właśnie tutaj złapałam. Telefon mogę dać pani. No i właśnie tu patrzyłam, kto tu jeszcze mógł być.
Co to jest za książka?
Proszę pani, to jest biogramy wspomnienia pokolenia Kolumbów. Tu ja też nawet jestem. Tylko dawno wydana i obecnie znam awansa porucznika.
A mogę zobaczyć zdjęcie?
Proszę.
Maria Olszańska, tak. Z domu Szweda. Pseudonim Maria.
Tak. Mówiłam, że będę Maria, bo jak Maria, to każdy będzie uważał, że to jest fałszywy, nie? Ojciec był dyrektorem gimnazjum. Jak wybuchła wojna, no musiał uciekać, bo był w Związku Zachodnim. Związek Zachodni, jakoś tak to się nazywało.
Tutaj w Kościerzynie mieszkaliście.
Tak, tak. 5 lat mieszkaliśmy tam chyba. I stamtąd potem w Warszawie mieszkaliśmy już cały czas. Od 39 roku, od 40 roku właściwie, 39 rok. Dostałam wezwanie na roboty do Niemiec, a przez oczywiście organizację dostałam się do fabryki Bakutil Fleischwerke, niemiecka fabryka, której kierownikiem personalnym oczywiście był pan Jerzy Medyński, bardzo zaangażowany akowiec. No i tam właśnie się przechowywałam w tym Bakutil Fleischwerke. Stamtąd zresztą zostałam zaresztowana. No i już potem cały czas w Warszawie byłam. Aż do końca. 7 właśnie wyszłam z mamą. Nie chciałam iść do niewoli, dlatego że ojciec był bardzo ciężko chory po czerwonce, a mamusia była sama. Więc nie chciałam udawać tego bohatera i iść do niewoli, bo to tam na ogół to tam koleżanki moje tam poszły do niewoli. Tylko poszłam z mamusią. Przeszłyśmy przez Ursus, obóz. I uciekłyśmy, bo nas wieźli chyba do Święcimia, bośmy z Częstochowy cudem jakimś otworzyli wagony, bo to tam były osoby poumierane, zresztą poumierały, bo tam w strasznych warunkach nas wieźli. Tak staliśmy stłoczeni jedno przy drugim. I proszę pani, i nam się udało uciec cudem, naprawdę cudem boskim. No, w 1944 po powstaniu. Pluton został rozwiązany 2, proszę pani, a myśmy zostały. I proszę pani, no może jakoś się zachowamy. Na Krucie 47A, tam gdzie było to mieszkanie nasze, zresztą do połowy zrujnowane. No ale i musiał się niestety uciekać stamtąd. I tam nas właśnie złapali Niemcy i do transportu, do Ursusa. Z Ursusa to była fabryka chyba wyrobów metalowych czy zbrojeniowa przed wojną, Ursus. No i stamtąd właśnie do wagonów, takich bydlęcych oczywiście, potworne warunki. Tam ludzie umierali, no w ogóle straszne. No i musieli otworzyć wagony, żeby zrobić selekcję, powywalać te trupy. I myśmy jakoś tam, jakim cudem naprawdę, jakim cudem pod wagonami, jakoś tam Częstochowa, jakoś nie było tam tych strajf niemieckich, że nam się udało wsiąść do jakiegoś pociągu i nie wiedziałyśmy jakiego, byle jakiego, o jak śpiewa ta. I dojechałyśmy do Radomia, a stamtąd do Krakowa, no to już w ogóle były takie, wie pani, przejścia i perypetie, ucieczka przed Niemcami, chowanie się tam, że to już trudno nawet opowiadać na taki wywiad krótki. Ja byłam na początku sanitariuszką, ale ponieważ nie było środków uśmierzających i tam wyciągali z kolan te wszystkie, wie pani, postrzały i tak dalej, to było coś okropnego.
Bez środków przeciwbólowych?
Tak, nie było to, proszę pani, to było trudno o to. I ja powiedziałam porucznikowi, naszemu szefowi Morwie, że wolę być tylko łączniczką. No ale niestety nie udało mi się, znaczy udało mi się, że byłam łączniczką, ale musiałam też być sanitariuszką. Tych rannych też potem się tak patrzało na nie jak na mięso, wie pani. Z tym, że ja nie mogłam słuchać tego wycia, jak wie pani, wyciągali te, wie pani, jak opatrywali na żywca, to wszystko było. Tak jak i żywność się skończyła, to się wszystko skończyło. Najgorsze to też, że nie było wody, nie można było wody dać tym powstańcom, już nie mówiąc o tym, tym rannym, już nie mówiąc o tym, że myśmy pić nie mieli co. No. Na Żoliborzu wcześniej było, w Śródmieściu było, jak właśnie mówię, o godzinie 17:00. Zaczęło się palić, żeśmy tam wchodzili, żeby na dach wysokiego domu, zawina 47A, proszę pani, i wodą, wiadrami się polewało, bo tamten budynek się palił. Myśmy chcieli uchronić ten nasz budynek.
Czyli w różnych godzinach, tak?
Co?
W różnych godzinach rozpoczynało.
Rozpoczynało tak. Na Żoliborzu wiemy, że o 14:00, a no nie wiem, jak tam było w innych dzielnicach. W każdym razie nie było, brakowało tej organizacji ostatecznej. Wiezie na ulicę Poznańską kilkanaście osób oblanych przez krowy. To są te inaczej nazywały się te krowy. Myśmy to nazywali krowami. Te pociski, które smołą oblewały, wie pani. To były całe ciała. Była kobieta, która miała cały włosy na ramionach leżały i cała była oblana tą smołą. Makabra, cała czaszka na wierzchu. No a potem była, wie pani, taka historia, jak myśmy we cztery, jedna uczniczka nie żyje zresztą, Jula Kozerska, wyratowały kapitana naszego Gustawa, Ludwika Gawrycha, który został ranny i był przy placu Dąbrowskiego w Warszawie i trzeba było go stamtąd wydostać, bo tam Niemcy już byli. No i tam była makabryczna droga przez ruiny, ulicą Morską, chyba to się nazywała, Morska ulica. Szliśmy, to były ruiny wysokości już drugiego piętra i z tymi noszami, przepraszam, potykając się szłyśmy. No i doszliśmy do Placu Dąbrowskiego i tam dostaliśmy się, bo był też znany porucznik Morza, dostaliśmy się w ostrzał niemieckich karabinów. A co rusz, to nas oświetlali rakietami. I to było straszne przeżycie, bo pani stoi na wierzchu ruin, jako ten posąg, a to nagle pani jest oświetlona ze wszystkich stron. I nie trzeba było zrobić najmniejszego ruchu.
Niosłyście swojego dowódcę.
Słucham?
Niosłyście swojego dowódcę.
Proszę pani, to był w ogóle, on był w ogóle naczelnym tym naszym dowódcą tego całego batalionu. Ale makabra, bośmy kładły na nosze, na te ruiny i trzeba było tak po prostu trwać zupełnie nieruchomo, bo najmniejszy ruch już oni odbierali i od razu już mieli wycelowany przecież, gdyby się coś ruszało, to
no
znaczy...
No to jak się udało go wynieść stamtąd? No,
udało nam się, proszę pani, różne rzeczy się udawały w Warszawie. Ta adrenalina jakoś się wydzielała, a ja przecież biegałam stale i z tymi wacikami na ulicę Poznańską do wyjałowienia tam dla rannych. I proszę pani, i jakoś mi się tak wydawało, że wszystkich mogą trafić, ale i przecież nie mnie. Ale były takie momenty strachu, tylko to jakoś to mijało szybko. Ja szłam akurat, byłam na, tam nasza czwórka była na szczycie, powiedzmy, takiego, tych gruzów tam. I tak jakoś od takiej pozycji byłam, bo chciałam upaść, żeby się schronić. Ale już mi tak instynkt podpowiedział, nie rusz. I tak miałam ręce i tak trwałam. A ta rakieta świeciła przez ileś tam, nie wiem, czy pół minuty, czy ile. Gdyby oni zarejestrowali, Niemcy, że tu jest jakiś ruch, to już mieli wycelowane tam, gdzie rakieta ich szła, to tam mieli wycelowane działo. To już by puścili działo, to już byłoby już po nas wtedy. No także, wie pani, rakieta zgasła, tośmy znowu szli po tych ruinach. A najgorsza była droga właśnie z kapitanem Gustawem, bo to był mężczyzna, on miał chyba 1,90 m i te nogi z noszy mu w ogóle zwisały. Był taki wielki.
Myślała pani o strachu podczas powstania?
Wie pani, że nie, że jakoś sobie tak się przyzwyczajał do sytuacji, bo myśmy liczyli, że to dłużej niż 3 dni się nie utrzymamy.
A utrzymaliście się 63 dni.
Tak. Jak zobaczyliśmy, że wojska niemieckie przez most z powrotem idą, to już, proszę pani, wiedzieliśmy, to było gdzieś chyba około 20, zdaliśmy sobie sprawę, że już chyba nie damy rady.
20 sierpnia.
Tak. Między 15 a 20. I proszę pani, no i wtedy te zrzuty były. Jej, samoloty latają, samoloty wysoko, światełka się świeciły. Amerykańskie samoloty, akurat amerykańskie były polskie. A było tak, proszę pani, że na początku wszystko się wydawało, jak Związek Radziecki w Stalinie obiecywał, że pomoc będzie jak najbardziej. A potem nie chciał udostępnić lotniska. I samoloty nie mogły przylatywać do Ameryki, to w ogóle nie ma mowy. Ale czy z Anglii, czy tam z Zachodu, dlatego że musiałyby tankować, nie było takich samolotów, tankować na terytorium tym radzieckim obecnie, tam białoruskim, czy gdzie tam były te lotnisko można było. To nie pozwolili. No i po prostu ci, którzy lecieli samolotami wówczas, przelatywali, to byli bohaterscy Polacy przeważnie. Bo oni do Warszawy, to oni polecą. I na Warszawę, i z powrotem. Jakoś latywali. No. Idę ulicą, a nagle z drugiej strony ktoś leci, mówi, nie idź tamtędy, tam jest ostrzał, bo tam przecież gołębiarze byli, którzy siedzieli na strychach i walili do osób cywilnych, tam gdzie Niemcy się nie mogli dostać. No kilku tych gołębiarzy, wie pani, tam złapali.
No pani się udało pod ostrzałem przenieść rozkazy.
Ja w ogóle nie byłam ranna, proszę pani, ja nie wiem jak, całe 2 miesiące. No wytrwałam do końca powstania, no. No i oczywiście potem rannych trzeba było, wie pani, znosić, także tylko już nie byłam przy samych operacjach. To już nie mogłam. Po prostu nie mogłam.
A gdzie ci ranni byli znoszeni? No bo szpitala jako takiego nie było.
Ale szpitala. Na podwórko. Bo przecież te domy w Warszawie, to wie pani, tu jest dom, tu jest budynek, a tu jest brama. I tutaj dozorca siedział w bramie, a tu jest podwórko. Więc to przeważnie było zrujnowane. No i tam to się znosiło. Tam, gdzie byli, no są zdjęcia. Proszę pani, nie wiem, czy pani widziała ten... To są takie pamiątkowe jeszcze. Tak to się walczyło.
Dużo ma pani tych wycinków. Tutaj listy widzę.
Tak, tu list od ojca. Datowany.
A tato...
39 rok, grudzień. Aha, to... W Warszawie było w ten sposób, że jak tam pani wyszła rano, o tu ja jestem w tym, jak pani wyszła rano, to pani nie wiedziała, czy pani wróci, bo tam były łapanki przecież codzienne. Także rodzice nie wiedzieli, czy my wrócimy z siostrą. No to już tak było i koniec też. O, tu jest bilet informacyjny. Moja gazetka. Dowódca Armii Krajowej dał rozkaz do walki z wrogiem. Żołnierze stolicy. 1 sierpnia 44. Proszę pani, a tu jak pani chce, to są pamiątki, to zdjęcie mam do zdjęć. I takie były na początku jeszcze, to nic. O, takie barykady się budowało. Tak byli chłopcy uzbrojeni. Co on ma nawet jakiś granat nawet ma. Tutaj się szło. Widzi pani? A tu na końcu łączniczki szły. Bo ten wydranych trzeba było ściągać oko. Tu już tak Warszawa trzeba wyglądać. Tu szłam na ulicę, tu do Starego Miasta, na ulicę tam koło kościoła Krzyża Świętego. I tutaj, jak przechodziłam przez Prudencjal, jeszcze nie był zbombardowany, ale bombardować chcieli, to proszę pani, to trzeba było tak przesakiwać przez plac, bo było pełno niewypałów. Więc Niemcy nie mieli jeszcze porządnej amunicji też. O, takie nosze, widzi pani? Chłopi noszą.
To właśnie na takich noszach niosłyście swojego dowódcę.
Tak, na takich noszach. Potem się działo się tak i się kręciło waciki, jak był spokój, w nocy trochę było, jak było spokój, to się robiło tamte.
Potem się je dawało do wyjałowienia, tak?
Tak, to ja nosiłam do wyjałowienia na ulicę Poznańską. O, widzi pani?
Tak, a to zdjęcie wygląda. Tutaj?
Co? To na Woli. Tam było bardzo ciężko na Woli, tam strasznie wrąbali. No, tutaj. Pani. Już we wrześniu to żuliśmy jęczmień. Ja miałam poranione, usta mieliśmy poranione, a dla nas, dla żołnierzy, bo cywilni ludzie tam na razie co mieli, na początku to tam dawali tam powstańcom, a potem im się to też skończyło, potem kończyło, to nie chcieli już dawać, a myśmy mieli z przydziału zboże, no to się żyło, gryzło się, żyło się wyprowało. Na początku było tak, że dostawaliśmy przydział. Przydział to było 5 junaków, papierosy, takie ohydne, że jak pani się zaciągnęła, to nie wiem, straszne rzeczy, potwornie silne i ohydne. I więc 5 junaków i 3 kostki cukru, albo odwrotnie. 5 kostek cukru i 3 junaki, już nie pamiętam.
Ale to był cały przydział żywnościowy?
Przydział, tak.
A co w tym jeszcze było? Coś do jedzenia? Jakiś chleb?
Ach, chleb! Proszę pani, tam nie było ani jednego psa, ani jednego kota, bo to wszystko było pozjadane. Takiego pięknego wilczura prowadzili. Ja mówię, jaki piękny wilczur, już po ruinach. A on mówi, jak chcesz, to możesz z tego wziąć, ale my go bierzemy, bo go będziemy jeść. My zabili go, żeby zjeść. Nie było w ogóle, we wrześniu to już w ogóle nie było zjeść. To myśmy, mówię pani, to ten owiec żuliśmy, bo to się gryzło, co się mogło, to się tam przełknęło, a resztę się wypluwało. A mieliśmy poranione usta. No. Nie było pić, nie było wody. Niemcy specjalnie, potem już Niemcy jeździli prawie że po dachach, bo oni tak jak Niemcy, wie pani, jak te samoloty już leciały, bo to wcale były te samoloty, to jak samolot piu, jak zaczął pikować, to już wiemy, wie pani, że to już wtedy trzeba było otwierać usta, żeby od wybuchu nie popękały bębenki w uszach. Jak nas tak przysypało po żonie na ulicy Chorzej, no to tam makabrycznie nas przysypało. Tam trupów było mnóstwo, bo ludzie cywilni schowali się w tych bramach. Tak, o, widzi pani, taka brama. Schowali się w bramie, a tam akurat pociski padły. I wtedy padły 3 pociski i nasz dowódca powiedział, wszyscy do schronu. Do schronu, to znaczy te Finicy tam, to nie było schronów. Zwariował czy co. My do schronu, a siedzimy spokojnie i robimy te waciki. Bo jakoś dał był spokój. 2 godziny było w spokoju. A on mówi, my się nie ruszamy, no zwariował chłop. A on mówi, to rozkaz. No weźmy się wszyscy zbierali tam i lecimy do tej piwnicy, wie pani. I nas tam te bomby były już od usta potwierane, bo wiadomo, że tylko słychać było takie bomby te spadły, wie pani. Że spadły te bomby, było to słychać. No i że trzeba, żeby te bębenki nie popękały. I ja, proszę pani, miałam przezornie w kieszeni, tampon sobie zrobiłam od razu na początku powstania jakoś. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, ten tampon. I miałam buteleczkę z kwasem borowym. Kwas borny, co się nazywało. Nie wiem, jak to się teraz nazywa, może też dalej. I jak, wie pani, nas tam zrąbali tak, że po prostu, no w ogóle byliśmy chorzy, tam 9 albo 6, nie pamiętam numeru. To ja wyciągnęłam ten tampon, wie pani, nalałam ten i mogłam jakoś oddychać, ale ludzie tam się dusili po prostu. I tam chłopcy znaleźli, czy jakiś łom znaleźli w piwnicy, czy coś ciężkiego znaleźli w piwnicy, że zaczęli rąbać mur i przekopali się i nagle patrzymy, a oni się przekopali na takie światełko zobaczyliśmy, to znaczy ulica. No więc tam odetchnęliśmy i oni wyrąbali ten przekop, bo tam był ranni też, jeżeli w tej piwnicy. No więc się powynosiło tych rannych i ludzie tam też powynosili wszyscy, a to na w tym podwórku, proszę pani, ci wszyscy, którzy pod bramą byli, wszyscy zginęli. To na podwórku to był stos rannych. I proszę pani, odkopywało się, chłopacy odkopywali, żeby może tam kogoś uratować spod tych gruzów. I patrzę, jest tam jakaś ręka taka. Ja mówię, chłopcy, człowiek. Mówi pani, ja rzucam gęsi skórki.
A to była ręka. No i tak, tak to było.
Są zdjęcia takie, widzi pani, tak to wyglądało. Tak trzeba było przelatywać. Nowy świat. O, nie pani popatrz. Plac Krasińskich. Mało się mówi, bo ludzie to, o, powstanie to tam, o, niech pani popatrzy. Powinni więcej takich zdjęć dawać. A nie tam robić film. I oczywiście no, w tle tego filmu musi być tam on i ona, nie?
A jak pani podchodzi do tego filmu, powstanie?
Ja nie oglądałam. Bo ja wiedziałam, że tam będą takie przekłamania, że ja się będę wściekać. Niech pani popatrzy. Bo tak czy tak Niemcy by nas wykończyli. Wykończyliby przy kopaniu tych okopów. A myśmy, proszę pani, nie wiedzieli, czy góra się... Między sobą mieli zdania takie czy inne, były kontrowersje różne, ale wiedzieliśmy, że jest porozumienie z Londynem i ze Stalinem, że jest porozumienie i z Francją, że tu będzie powstanie i że natychmiast Anglia i Francja wypowiedzą wojnę Niemcom. To u nas było. Więc jak my mieliśmy nie wypowiedzieć, nie rozpocząć powstania, skoro już zbliżali się do Pragi przecież, zbliżały się wojska radzieckie. A chcieliśmy być tymi gospodarzami Warszawy. Według mnie i według mojego otoczenia Akowskiego powstanie musiało być. W związku z tym, że uważaliśmy, że będzie wojna wypowiedziana i przez Anglię, i przez Francję, że jest porozumienie ze Związkiem Radzieckim, to znaczy ze Stalinem.
No, wszyscy wam pomogą.
Tak, że pomogą, nie pomogą, nie, że my ich powitamy tutaj. Ale że
jako gospodarze.
Niemcy, tak. Że jest porozumienie, że powiedzmy pomogą, że powiedzmy już tam samoloty, czy jak tam. No i że proszę pani, że już zbliżali się do Pragi przecież. Od Fosy już tam się zbliżali. Powiem pani, jak skończyło się powstanie, mamusia błagała, że mnie nie szła do niewoli. Powiedziała, mnie nie pójdę, że zostanę z tobą. Ale wyszłyśmy, bo już było zawieszenie broni. Niemcy stali tam obok, na alei, na Marszałkowskiej ulicy, bo ulicą Marszałkowską szła ta cała plejada, proszę pani. Niemcy stali, to już Wehrmacht był, bo było takie porozumienie, my kombatanci już byliśmy. I tak, wie pani, widać było, jak niektórzy kiwali, głowali, coś tam się mówili. A to hałas straszła, proszę pani, to nie było wojsko. I chłopacy, i powdzierane, i to nieubrane, i to na bosaka, i to byli
powstańcy. I tak stawiali opór, mimo że taka hałastra.
Na początku tej hałastry szedł generał Monter, szedł z szablą, w mundurze przedwojennym, proszę pani, w oficerkach wyszorowanych, wyświeconych, także nie wiem co, czym to wyświecił, nie wiem. I szedł, wie pani, marszem i prowadził za sobą tę całą hałasę powstańców.
To jeden z dowódców powstania.
Także. No to był ten naczelny tam. Bolkomorowski, Monteryzen. I proszę pani, i on szedł, wie pani, jak wojskowy, tak z szablą. I państwo wyobraźli, że powstańcy, ci, którzy mieli broń, to musieli rzucać ją przed przekroczeniem, gdzie stali ci wehrmachtowcy. Musieli rzucać, ale oczywiście pogięte to było, bo mi wszyscy już poniszczyli tę broń, żeby nie była zdatna. A Monterowi pozwolili wyjść z tą szablą. No. To był widok naprawdę. Szkoda, że takiego zdjęcia nie ma. Albo Niemcy nie pozwolili na pewno.
Pani udało się przeżyć.
Nie, tak.
Może pani to opowiadać dzisiaj?
No właśnie, syn ma pretensje, że ja nie piszę wspomnień. Ja powiedziałam, że napisałam na brudno tam coś, ale nie, ja nie. To się nie da, wie pani, to się nie da, bo to by trzeba jakoś po kolei coś może pisać, to się nie da. O, ma pani tych SS Polisaj.
Generał von den Bach.
Tak. Von den Bach jeszcze był, wie pani, najporządniejszy z nich. Ale on jeszcze, wie pani, nie był taki okrutny. Niech pani patrzy. Najbardziej się denerwuje, jak młodzież się wypowiada, taka smarkata w internecie na temat powstania. I bzdury plecie. A ja uważam właśnie, jak powiedziałam przedtem, że powstanie było potrzebne, dlatego że myśmy myśleli, że jest porozumienie i że Francja i Anglia wypowiedzą zaraz wojnę Niemcom. I że jest porozumienie między Anglią i Rosją. Tymczasem porozumienia nie było. Może było, ale oczywiście Rosja kłamała. Ale jednak nie wypowiedzieli wojny. A jednak i Teheran i Jałta coś tam jednak miało do czynienia. Także wie pani, polityka to jest coś dla mnie okropnego. To jest coś zgniłego. Jeden drugiego będzie oszukiwał.